Audycja sponsorowana.
24 lutego, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, przeżywamy Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Zachęcam więc wszystkich, abyśmy w pierwszy piątek 24 lutego swoją modlitwą, zwłaszcza w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, złączyli nasze serca w tej intencji. Modlitwą, towarzyszeniem, wrażliwością chcemy być blisko osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Chcemy w ten sposób stawać przed Bogiem i prosić w intencjach tych, którzy doznali krzywdy. Twórzmy wspólnotę ze zranionymi.
Wracamy do naszego głównego dziś tematu. Jest z nami pani Joanna Piekarska, psychoterapeutka, pracownia dialogu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Na czym polega pomoc osobom skrzywdzonym i czy ta pomoc jest skuteczna?
Z pewnością trudno jest to zmierzyć, natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że tak, pomoc psychologiczna jest możliwa i bywa bardzo skuteczna. Myślę też, że to, co warto powiedzieć osobie, która doświadczyła przemocy seksualnej, pomoc psychologiczna, mądrze, kompetentnie poprowadzona psychoterapia jest po prostu niezbędna. To jest tak potrzebne, jak w przypadku złamania ręki, prześwietlenie, gips i późniejsza fizjoterapia. Bez tego po prostu nie da się wrócić do dobrostanu psychicznego, o ile po takim doświadczeniu w ogóle można.
No właśnie, czy można?
Odpowiem tak, jak zwykle psychoterapeuci, to zależy. Jeśli się otrzyma odpowiednią pomoc, jeśli się ma wsparcie w otoczeniu, jeśli też osoba skrzywdzona przepracuje różne skutki, które ta trauma miała dla jej funkcjonowania psychicznego i dla jej całego życia, to wierzę, że tak, że dobre życie po traumie jest możliwe. Natomiast wymaga to ogromnie dużej pracy i odwagi, żeby tę pracę podjąć.
Słuchają nas z pewnością o tej porze rodzice. Co powinno rodziców zaniepokoić w zachowaniu dziecka?
Powinna ich zaniepokoić każda wyraźna zmiana. Takie rzeczy jak to, że dziecko na przykład było towarzyskie, energiczne, ciekawe świata, a nagle robi się wycofane, milczące. W przypadku małych dzieci to też takie proste rzeczy jak to, że dziecko dużo gorzej śpi, wielokrotnie na przykład czterolatek budzi się w nocy. Jak to, że zaczyna też, nie wiem, okazywać agresję, pobije kogoś w przedszkolu, tak? Pobije to może za duże słowo przy przedszkolaku, ale zacznie tak przejawiać fizyczną agresję, być bardzo też niewspółpracujące z rodzicem. To wszystko, co tak potocznie mówi się, że dziecko jest niegrzeczne, to oznacza, że coś się stało i że dziecko potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy. To nie musi oznaczać, że wydarzyła się trauma, ale może.
Czyli dziecko przekazuje nam sygnały, tylko nie zawsze potrafimy je zinterpretować i odebrać. I myślę, że wielu rodziców też zastanawia się nad tym, dlaczego tego nie zauważyłam. Zawiodłam na całej linii.
Tak, dlatego, że dziecko nie umie powiedzieć takich rzeczy wprost. Ono nam to powie swoim zachowaniem, zmienionym zachowaniem. Powie nam to właśnie w ten sposób, że nie będzie chciało już chodzić na jakieś zajęcia, albo nie będzie już chciało chodzić do kościoła, albo na religię. Powie nam to w taki sposób, że zacznie eksperymentować z narkotykami albo z alkoholem, kiedy to już jest starsze dziecko. No nie wprost. Młodsze dzieci też takie rzeczy mówią właśnie przez na przykład zabawy, tak? W których się pojawiają jakieś takie dziwne, nowe elementy, które się nie pojawiały wcześniej. To jest takie odreagowywanie przez zabawę. To może też być w rysunkach dziecka, kiedy się coś pojawia niepokojącego. No każdy rodzic zna swoje dziecko i wie, kiedy coś jest no, zupełnie inne niż zazwyczaj, tylko trzeba być na to uważnym. Więc tak, dziecko nie powie wprost. Nastolatek, który mógłby powiedzieć wprost, też często nie będzie się czuł na tyle bezpiecznie w kontakcie z rodzicami, bo większość nastolatków z rodzicami jest w ciągłym konflikcie. Może nie czuć się na tyle bezpiecznie w kontakcie z rodzicami czy z nauczycielami, żeby to komuś powiedzieć i będzie to nosił w sobie. Będzie z tym chodził.
Co dorośli, rodzice powinni zrobić, by nie dołożyć cierpienia, tylko pomóc? Jak zareagować? Co powiedzieć?
Bardzo się cieszę z tego pytania, bo to bardzo ważne. Przede wszystkim to, co możemy zrobić, to wysłuchać dziecka do końca, bez przerywania, bez oceniania, powstrzymać się od szukania w nim winy, to jest bardzo ważne, bo to najbardziej obciąża dziecko, to ma potem największe konsekwencje, kiedy mówimy, nie, to na pewno ty się źle ubrałaś, miałaś za krótką spódnicę, albo kiedy mówimy dziecku, nie, no musiało ci się wydawać, to niemożliwe, że tam ksiądz czy katecheta coś takiego zrobił, albo coś takiego powiedział, bo nadużycia to nie jest tylko fizyczny dotyk, czasem to wystarczą słowa, które mogą być bardzo nadużywające, czy jakieś opowieści. I to, co właśnie możemy zrobić, to słuchać, zapytać też, czy chciałabyś jeszcze z kimś porozmawiać, czy poszukać ci psychoterapeuty albo pomocy duchowej, czy potrzebujesz czegoś ode mnie, jak mogę ci pomóc. A też myślę, że bardzo to jest ważne, kiedy coś takiego się dzieje w małej miejscowości, gdzie na przykład niejednokrotnie jest jeden ksiądz, on jest katechetą, jedynym dostępnym spowiednikiem, przygotowuje dzieci do komunii, do bierzmowania i odprawia msze niedzielne. Takie dziecko wystawiać na kontakt z tym księdzem, to jest powtórnie traumatyzujące i takie dziecko będzie potrzebowało na przykład, żebym powiedzieć, czy chcesz, żebyśmy jeździli gdzieś indziej do kościoła.
Jak ta pomoc psychoterapeutyczna wygląda i w jaki sposób trochę odrzucić taką myśl, że jeżeli rozmawiam z psychologiem, z psychoterapeutą, to może ze mną jest coś nie tak?
To też jest ważna kwestia. To prawda, że u nas w Polsce jeszcze wciąż trochę pokutuje ten stereotyp, że pomoc psychologiczna, psychoterapia jest dla nienormalnych. A to zupełnie tak nie jest. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy miewamy kryzysy, gorsze momenty, wszyscy czasem potrzebujemy pomocy. I to jest absolutnie normalne. Zgłoszenie się do psychoterapeuty nie jest oznaką, że coś ze mną nie tak. To jest oznaka, że mam na tyle samoświadomości i odwagi, żeby poprosić o pomoc.
A co jest kamieniem milowym dla osoby dorosłej, która po 20-30 latach puka do gabinetu, szuka pomocy specjalisty?
I dlaczego te 20 lat musiało upłynąć?
Te 20 lat często musi upłynąć, zanim osoba skrzywdzona znajdzie na tyle wspierające środowisko i ma na tyle zasobów psychicznych, żeby się z tym zmierzyć. To przeważnie to jest tak, że osoby skrzywdzone zostają z tą krzywdą same, że naprawdę nikt o tym nie wie. I one nie mają innego wyjścia, niż to trochę tak wyprzeć, zepchnąć do nieświadomości.
Bardzo często czują się winne.
Tak, to prawda. No i wracając do tego procesu wewnętrznego, no to właśnie to jest tak, że często po latach dopiero, kiedy się słyszy, że właśnie inni zgłaszają krzywdy, że inni szukają pomocy, to trochę można nabrać odwagi, nabrać poczucia, że no nie tylko mnie się to stało, że pomoc jest dostępna, jest możliwa, ale też no ogromna większość nie wiem, dzieci, nastolatków żyje przez lata potem z poczuciem, że to była moja wina, bo to jest naturalny mechanizm dziecka, psychiki dziecka, że ono bierze rzeczy na siebie. I to poczucie winy często blokuje też możliwość mówienia. Ja też sama w swojej praktyce takie miałam przypadki, kiedy pacjenci po dłuższym czasie psychoterapii dopiero sobie przypominali, że spotkało ich wykorzystanie seksualne. Dopiero kiedy po roku, dwóch poczuli się bezpiecznie, nawiązali bezpieczną relację terapeutyczną, wiedzieli, że mają wsparcie, to dopiero ich psychika była w stanie to jakby wypuścić. I że oni naprawdę nawet na takim świadomym poziomie myślenia nie pamiętali i wracało im. Przede wszystkim osoby skrzywdzonej słuchamy, cierpliwie, z największym szacunkiem, z delikatnością, z troską. To jest bardzo potrzebne, żeby ktoś taki mógł wypowiedzieć swoją krzywdę do końca, być usłyszany i przyjęty. Ale to nie jest wszystko, bo też każdy, kto doświadczył jakiejkolwiek traumy, wie, że trzeba czasu, żeby ją przeboleć i opłakać, żeby przeżyć te uczucia i pogodzić się z tym, że mnie się to przydarzyło. Że to się wydarzyło w moim życiu, ale ja żyję dalej. I żeby to przestało dominować w przeżywaniu, tak? Bo to wykorzystanie seksualne to jest doświadczenie, które jest zupełnie niewyobrażalne dla kogoś, kto tego nie doświadczył. To jest taki ból, którego przy najlepszych intencjach nie da się sobie wyobrazić.
I tu dochodzimy do takiej konkluzji, że psychoterapia, w ogóle terapia w kontekście całego systemu pomocy jest ważnym elementem, ale nie jedynym. I tutaj przypominamy o telefonach zaufania, o których mówiliśmy, też o punktach konsultacyjnych, które zostały uruchomione. I to osoba wykorzystana nabiera też odwagi poprzez taką rozmowę, zgłoszenie się i wiedzę, że są ludzie, którzy mogą w tym dramacie pomóc.
Tak, pierwszym krokiem może być taka rozmowa. Pierwszym krokiem może być też, jeśli ktoś ma w swoim otoczeniu tak, przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś, do kogo ma zaufanie, czy życzliwego, empatycznego spowiednika, tak, to też mogą być takie pierwsze kroki. No i to, co myślę, wszyscy możemy robić, to żeby wspierać takie osoby, to po prostu zachowywać taką wrażliwość, tak, mieć oczy i uszy otwarte i kiedy słyszymy coś takiego, no to reagować życzliwie.
Kościół, drodzy Państwo, reaguje. Fundacja Świętego Józefa działa, proponuje różne inicjatywy pomocowe, a dziś w sposób szczególny właśnie modlimy się w tych intencjach.
Życie osoby skrzywdzonej wykorzystaniem seksualnym jest zdewastowane w bardzo wielu wymiarach i można powiedzieć, ta odpowiedź, ta pomoc musi być taką odpowiedzią kompleksową. Stąd właśnie działania, czy pomoc psychologiczna, stąd potrzeba działań prawnych, które zmierzają do jakby wyjaśnienia sprawy, do ukarania sprawcy. No to jest bardzo ważne też w procesie leczenia, można powiedzieć, zdrowienia takiej osoby, ale także potrzebna jest pomoc duchowa, duszpasterska, zwłaszcza jeśli osoba przeżywa wiarę, jest częścią wspólnoty Kościoła, szczególnie może kiedy to krzywda właśnie, no, sprawcą tej krzywdy jest osoba religijna, czy wręcz osoba duchowna konsekrowana. Stąd bardzo ważny dzień. Chcemy jako Kościół być razem z osobami skrzywdzonymi, chcemy za nie się w tym dniu szczególnie modlić, bo to jest ważne wsparcie dla nich. Ale to jest także ważny dzień dla Kościoła, że my jakby publicznie mówimy, nie chcemy być obojętni. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy te osoby widzieć wśród nas. Chcemy się okazać dobrym Samarytaninem dla każdego, kto, można powiedzieć, w tej naszej wspólnocie jest pobity.
Gdzie możemy znaleźć informacje, gdzie możemy znaleźć pomoc, numery telefonów, kiedy można zadzwonić? Jedno miejsce, które zbiera całą wiedzę, którą mogli Państwo nabyć podczas naszej rozmowy.
Polecamy stronę zgłoskrzywdę.pl. To jest taki przewodnik online dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, czy to w kościele, czy poza kościołem. Tam jest pełna baza danych delegatów, duszpasterzy, także instytucji, które zajmują się pomocą osobom skrzywdzonym. Bardzo polecamy wspólnota zgłoskrzywdę.pl.
A drugą stroną, gdzie Państwo znajdą informacje o siostrach towarzyszących osobom zranionym, to jest www.wspólnotazeznanionymi.pl. W zakładce Towarzyszenie są dyżury sióstr towarzyszących osobom zranionym.
Bardzo dziękujemy za tę ważną rozmowę i za spotkanie w naszym studiu. Joanna Piekarska, psychoterapeutka z Pracowni Dialogu. Dziękujemy.
Dziękuję.
Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
Dziękuję bardzo. I ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
To była audycja sponsorowana.